A dziś jesteśmy na najbardziej wielkanocnej wyspie świata. I w tej godzinie radiowej podróży zajrzymy m.in. na plażę Anakena, wejdziemy do wnętrza wulkanu i zdobędziemy najwyższy szczyt Wyspy Wielkanocnej. Zajdziemy także do jaskiń stworzonych przez lawę, odwiedzimy również współczesne miasteczko Hangaroa i spotkamy jego mieszkańców na te wspólne nasze radiowe podróże małe i duże wraz z Markiem Łasiszem, czyli autorem książki Wyspa Wielkanocna. Podróż na koniec świata. Zapraszamy Państwa.
Podróże małe i duże.
Czy dla Pana, jako dla archeologa, jeszcze ciągle jest tam coś do odkrycia? Tak wiele, jak Pan sam zaznaczył, prowadzonych badań przez lata, przez wieki już nawet, tak to trzeba powiedzieć. Co jeszcze jest tak naprawdę do rozgryzienia?
Wyspa Wielkanocna już odkryła przed nami wiele swoich tajemnic, natomiast nie przestaje nas też zadziwiać i pojawiają się coraz to nowe odkrycia. Na przykład kilka miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie, ale czy kilka miesięcy temu, czy miesiąc temu, ale pojawiła się właśnie taka informacja, że znaleziono kolejny posąg Moai, który ukrywał się właśnie wewnątrz krateru Ranuraraku, tam pod poziomem wody, ale poziom wody się zmniejszył i ten posąg po prostu został odkryty, czyli mimo tych 300 lat od odkrycia Wyspy Wielkanocnej nadal pojawiają się zupełnie nowe odkrycia, o których wcześniej nie było wiadomo. I też warto powiedzieć o jaskiniach. Jest mnóstwo jaskiń na Wyspie Wielkanocnej, około 1000, jak się oblicza, z czego zbadanych jest około 300, więc ten system podziemny nadal też ma swoje tajemnice. Najprawdopodobniej są takie jaskinie, gdzie jeszcze badacze nie dotarli, a być może nawet takie, gdzie w ogóle jeszcze człowiek nie dotarł, bo częściowo może są zalane po prostu pod poziomem morza. I myślę też, że kolejną taką zagadką jest na przykład pismo Rongorongo, którego przykłady na tabliczkach drewnianych odnaleziono na Wyspie Wielkanocnej. Pismo Rongorongo jest do dzisiaj pismem nieodczytanym. Też jest to zagadnienie takie, można powiedzieć, kontrowersyjne, bo do końca nie wiadomo, badacze się spierają, czy to pismo powstało przed kontaktem z białym człowiekiem, czy po kontakcie z białym człowiekiem jako imitacja właśnie pisma Europejczyków, prawda? Więc to też jest sprawa kontrowersyjna, niewyjaśniona. To pismo jest nieodczytane, więc no, badania trwają i jeszcze myślę, że wyspa będzie nas zaskakiwać nowymi odkryciami mimo wszystko.
Temu pismu bliżej, tak w naszym wyobrażeniu, żeby wytłumaczyć także nam jako laikom, do hieroglifów egipskich, czy może bardziej, nie wiem, już do naszego właśnie pisma, do naszych liter arabskich?
No to raczej bliżej im właśnie do hieroglifów egipskich niż właśnie do naszego współczesnego pisma, natomiast składa się z różnych znaków, które mogą określać właśnie różne obiekty z tamtego właśnie świata, które otaczały jego twórców. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, jest to pismo jeszcze nieodczytane, chociaż badania trwają, więc może też usłyszymy za jakiś czas o jakichś może przełomie, jeśli chodzi o badania właśnie pisma Rongorongo. Ale jeśli okazałoby się rzeczywiście, że było to pismo, które powstało przed kontaktem z Europejczykami, oznaczałoby to, że na Wyspie Wielkanocnej powstała niezwykła cywilizacja, ponieważ pismo niezależnie od siebie powstało tylko w kilku miejscach na kuli ziemskiej i byłby to niezwykły przykład, kolejny dowód na geniusz tych lokalnych mieszkańców, którzy tę wyspę zamieszkiwali.
To w takim razie skupmy się teraz na tych, którzy obecnie tę wyspę zamieszkują. Jacy są mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej? Skąd oni są? Czy tutaj możemy mówić o kontynuacji, chociaż minimalnej, tamtejszej cywilizacji, czy zupełnie nie?
Właśnie szczęśliwie jest tak, że około połowa populacji wyspy obecnej, która wynosi około w przybliżeniu 8 tysięcy mieszkańców, to około połowa to są potomkowie właśnie rdzennych mieszkańców wyspy. I to właśnie można powiedzieć wcale nie jest takie oczywiste, bo w wyniku tego kryzysu w XIX wieku populacja spadła do 110 osób, do 110 osób jedynie, czyli byli na krawędzi całkowitej zagłady, ale ta cywilizacja, czy ta kultura, ta populacja stopniowo się odradzała i dzisiaj właśnie około połowę mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, czyli kilka tysięcy osób, stanowią właśnie potomkowie tych rdzennych mieszkańców, czyli Polinezyjczyków, którzy osiedlili się na Wyspie Wielkanocnej około, jak dzisiaj rekonstruujemy, około roku 1200, tworząc tą kulturę, którą nazywamy rapanujską od nazwy lokalnej Rapa Nui. I do dzisiaj ci ludzie, ta ciągłość jakby przetrwała. Dzisiaj, tak jak właśnie wspominam, około połowa tej ludności wyspy jest pochodzenia właśnie tego rdzennego. I rzeczywiście te tradycje czasami są widoczne, przetrwanie tradycji jest widoczne w takich, można powiedzieć, zaskakujących miejscach. Pamiętam, jak właśnie wędrując po wyspie z żoną, trafiliśmy w pewnym momencie na lokalny cmentarz, gdzie na jednym z pomników stał współczesny posąg Moai. I to było na pierwszy rzut oka takie zaskakujące, wręcz kojarzyło się może z taką może sztuką nowoczesną, ale po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że ten posąg Moai stojący na pomniku zmarłego stanowi niezwykłą jakby kontynuację tej tradycji, kiedy właśnie te posągi były przecież związane z przodkami, którzy już odeszli. Dodatkowo ten posąg na pomniku, na cmentarzu był skierowany obliczem w głąb lądu i tyłem do fal oceanu, czyli jakby nawet jego ustawienie nie było przypadkowe, prawda, było świadome. I ta kontynuacja tej tradycji właśnie jest taka no, zaskakująca, w takich czasami nieoczywistych miejscach się to pojawia. No i do dzisiaj na wyspie żywy jest język rapanujski, którym posługują się właśnie rdzenni mieszkańcy. Są też grupy tancerzy, grupy rzemieślników, grupy ludzi, którzy kultywują tą tradycję, prawda, którzy uczą dzieci języka rapanujskiego, którzy śpiewają pieśni w języku rapanujskim, uczą się rzemiosła artystycznego, starają się odtwarzać stroje, tańce, właśnie muzykę, śpiewy. Można uczestniczyć w takim właśnie pokazie tego tańca, gdzie właśnie wytatuowani mężczyźni, piękne, nieubrane kobiety właśnie odtwarzają te dawne tańce, czy starają się jakby nawiązać, można powiedzieć, taki kontakt z tą dawną kulturą.
Bardzo znamienne jest to, że robią to nie tylko komercyjnie pod turystę, prawda? Tak jak to w wielu miejscach na świecie ma miejsce, tylko tak jak pan tutaj zaznacza, rzeczywiście mamy tutaj również ten ciąg edukacyjny. Udało się panu zrealizować naprawdę bardzo ekspresyjne zdjęcia i owego wodza podczas takiego spektaklu i ten żywiołowy taniec plus niesamowite stroje. Zwracają uwagę pióropusze. Te pióropusze zwróciły państwa uwagę także podczas mszy świętej, podczas chrztu świętego. To główny celebrant tego chrztu, właśnie taki niesamowity pióropusz z białych piór miał na głowie.
Tak, to jest właśnie uczestnictwo w mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na Wyspie Wielkanocnej katolickim było równie wielkim doświadczeniem, ciekawym i poruszającym jak wizyta na tych dawnych stanowiskach, bo mieliśmy okazję właśnie zagłębić się w tej lokalnej społeczności, uczestniczyć z nimi w tym właśnie ważnym sakramencie. Właśnie dziewczynka tam przyjmowała sakrament chrztu, towarzyszyli jej rodzice i ciekawostką było to, że ksiądz występował w wielkim białym pióropuszu i to było wręcz uderzające, bo jak weszliśmy do kościoła, ja pomyślałem, czy na pewno weszliśmy do kościoła katolickiego. Nigdy nie widziałem księdza w pióropuszu. Dodatkowo pieśni śpiewano w języku rapanujskim, grała orkiestra. Także było to no, niesamowite, silne doświadczenie i właśnie ten pióropusz jest niezwykle ważny, bo to jest też kolejny przykład kontynuacji tradycji, bo przypuszcza się, że te takie nakrycia głowy posągów Moai były właśnie oddanym w kamieniu pióropuszem, że to, co nakładano im na głowy, te takie cylindry, były to właśnie takie symboliczne pióropusze. I być może właśnie tam jeszcze instalowano białe kamienie, które miały symbolizować pióra, czyli biały pióropusz byłby takim nakryciem głowy ważnego członka społeczności, właśnie pewnie kapłana, czy jakiegoś wodza, jakiegoś klanu. I to nakrycie głowy, pióropusz, właśnie, co ciekawe, przetrwało w nakryciu głowy lokalnego księdza i też jakby wodza, który odtwarza tą rekonstrukcję podczas tego ciekawego tańca właśnie ludowego. Także to jest kolejny przykład, właśnie też trafna uwaga, to jest kolejny przykład na pewne kontynuacje tradycji dawnej w dzisiejszych czasach, co też na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste. Właśnie to trzeba zagłębić się trochę w tą historię, żeby to po prostu zobaczyć, żeby to połączyć, ale te pióropusze rzeczywiście są istotnym elementem tej dawnej kultury i, jak się okazuje, też dzisiejszej.
Chciałabym pana zapytać o takie cechy charakteru tych ludzi. Już wiemy, że lubią tańczyć, śpiewać. Czy są głośni, czy ich słychać, czy są życzliwi również dla naukowców, tak jak pan, czy też po prostu dla turystów, dla wszystkich odwiedzających. Jak sam pan pisze, to tak naprawdę największe na świecie muzeum na wolnym powietrzu.
Jeśli chodzi o lokalnych mieszkańców, no to to jest sprawa tego typu, że oni jednak stanowią, można powiedzieć, w jakimś stopniu, chyba można powiedzieć nawet zamkniętą społeczność, prawda? Że jakby tutaj nie jest tak, że powiedzmy wchodzimy i od razu jesteśmy witani z otwartymi rękami. Raczej musimy, że tak powiem, sobie trochę zasłużyć na to, żeby z nimi wejść w jakąś bliższą relację, prawda? To często mieliśmy... Oni nie są w żaden sposób, nie wiem, nachalni, nie chcą nam niczego sprzedawać. Oni wręcz odwrotnie zachowują taką swoją, można powiedzieć, taką dumę, prawda? Wręcz taki dystans, rezerwa. Na początku to jest szczególnie widoczne, ale jak jesteśmy już tam jakiś czas, prawda, już wchodzimy w tą lokalną społeczność, poznajemy tych lokalnych mieszkańców, to jakby te lody zostają przełamane i stopniowo wchodzimy w bliższą relację i okazuje się, że są to bardzo, bardzo serdeczni, dobrzy, mili, pomocni ludzie, co jednak przy pierwszym kontakcie może nie jest widoczne. To trzeba po prostu przełamać pewną taką barierę, żeby dotrzeć do nich, ale jak dotrzemy, no to okazuje się, że są to bardzo, bardzo mili, dobrzy, pomocni, otwarci ludzie, tylko że no, trzeba tą pierwszą barierę przełamać.
Pytając o ludzi, o tubylców, tak naprawdę nie mogę nie zapytać również o ich kuchnię, o smaki, bo także poprzez te smaki przecież poznaje się inną kulturę i drugiego człowieka.
Tak, tutaj jakby, no oczywiście jest to wyspa na środku Oceanu Spokojnego, więc w dużej mierze jest to kuchnia oparta na rybach, na owocach morza. Są oczywiście tutaj też wpływy kuchni chilijskiej. Wyspa politycznie należy do Chile, więc mamy tutaj takie potrawy jak empanada, czyli taki, można powiedzieć, duży pieróg z różnego rodzaju nadzieniem. Są sosy, ale niezbyt pikantne. Oczywiście no, najróżniejsze też przykłady kuchni międzynarodowej można sobie zjeść na Wyspie Wielkanocnej. My akurat często korzystaliśmy z takiej pizzerii, która nazywała się Casa Esquina Rapa Nui. Casa Esquina, czyli dom na rogu. Bardzo dobre miejsce. Zresztą muszę powiedzieć, że my, ja i moja żona, jako wegetarianie, że tak powiem, nie mogliśmy spróbować tego wszystkiego, co tam jakby było do zaoferowania. Ale jeśli ktoś właśnie je ryby, owoce morza, no to tam ma większe pole manewru i też może po prostu skorzystać z tego, co to otoczenie, to ten ocean tam daje tym lokalnym mieszkańcom, bo do dzisiaj rybołówstwo jest tutaj istotnym elementem dla lokalnych mieszkańców. Zresztą zawsze było, bo już w tych dawnych petroglifach, czyli rytach naskalnych też widać właśnie mieszkańców morza, jest i rekin, i ośmiornica, i tuńczyk, prawda, czyli to były ważne elementy ich otoczenia, ważne elementy też ich diety.
Petroglify, czyli coś, co nam pozostawiono, tak, do przeczytania, do poznania, jak tam dawniej wszystko wyglądało i czym ci ludzie się interesowali i zajmowali, czyli takie dzienniki, gazetę, tak, do poczytania nam pozostawiono na kamieniach.
Tak, tak. I to jest właśnie też Niesamowite, bo dzięki temu możemy poszerzać tą wiedzę o Wyspie Wielkanocnej, bo też w niektórych miejscach są tam takie płaskie skały, które są niewidoczne z daleka, dopiero zbliżamy się do nich. I to są właśnie takie, można powiedzieć, notatniki, bo tam przedstawiono na przykład właśnie tuńczyka, rekina, ośmiornicę, żółwia, prawda? Czyli możemy, można powiedzieć, czytając ten notatnik, dotrzeć bardziej do tych ludzi, bo widzimy, jaką łodzią się posługiwali, jakie zwierzęta wykorzystywali w tej swojej diecie. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym statku europejskim, wyrytym na brzuchu jednego z posągów, czy też przedstawienia tak zwanego człowieka ptaka, czyli postaci takiej mitologicznej. Także te petroglify, one często są jakby pomijane przez zwiedzających, bo one są bardzo słabo widoczne. Znowuż, to jest taki szczegół, ale mogą nam pozwolić bardziej zajrzeć do tego dawnego świata i rozszerzyć tą wiedzę, bo właśnie do tego powinna nas skłaniać archeologia, historia, nie tylko do jakby patrzenie na jakiś jeden pojedynczy artefakt, ale na tego człowieka, prawda, który ten artefakt stworzył, na tych ludzi, którzy tą wyspę zamieszkiwali, którzy też jakby byli ludźmi takimi jak my, mieli swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych, coś było dla nich ważne, coś mniej ważne, prawda? Dla mnie w archeologii jest najważniejsze to, żeby docierać poprzez te zabytki do rzeczywistego, realnego, żywego człowieka, który gdzieś tam w tej przeszłości te 500 czy 800 lat temu sobie żył i miał jakiś ten swój świat. Te zabytki jakby rozświetlają nam tak punktowo tą przeszłość do tego stopnia, że możemy dosłownie zobaczyć tego człowieka, który tam dawno temu żył.
Podróże małe i duże.
Proszę powiedzieć, jaka jest przyroda Wyspy Wielkanocnej?
No właśnie, to jest kolejna, można powiedzieć, kontrowersyjna sprawa, jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną, bo prawdopodobnie jak pierwsi osadnicy polinezyjscy około roku 1200 dotarli do Wyspy Wielkanocnej, no wtedy jeszcze tak oczywiście niezwanej w ten sposób, to dzisiejsi badacze rekonstruują, że oni docierają, te katamarany polinezyjskie z osadnikami, najpierw z odkrywcami, później z osadnikami, docierają do wyspy kompletnie zalesionej przez wiele gatunków drzew, przez olbrzymie palmy. I no, niektórzy rekonstruują, że to były setki tysięcy drzew porastających wyspę i jednak coś się z tymi drzewami stało, prawda? Bo dzisiaj wyspa jest raczej wyspą taką, kojarzy się z takimi trochę połoninami bieszczadzkimi, że jakby są to takie rozległe łąki pokryte trawą i w zasadzie głównie tyle, chociaż jest trochę drzew dzisiaj na Wyspie Wielkanocnej, ale warto też zauważyć, że w pewnym momencie tych drzew nie było. Drzewa, palmy zostały całkowicie wyniszczone. No i oczywiście jakby, no niestety stało się to w wyniku dotarcia człowieka do Wyspy Wielkanocnej, czyli Polinezyjczyków, którzy przez te 500 lat tego zamieszkiwania, niestety w czasie ich rozwoju, ich kultury, ten drzewostan został wyniszczony. I dlaczego tak się stało? Otóż przez wiele lat jakby najprostszym wyjaśnieniem, takim oczywistym niby, było to, że wycięli drzewa, żeby transportować posągi Moai. No dzisiaj już tak się nie uważa i wedle najnowszych badań do tej destrukcji tego lasu przyczynił się w dużej mierze szczur polinezyjski, który przybył na wyspę wraz z tymi osadnikami. Jaki to był proces? Otóż wiadomo, że człowiek potrzebuje drewna, tak kiedyś, jak i dzisiaj, prawda? Kiedyś oczywiście może nie na książki czy papier, no ale trzeba było ogrzać się, czyli ogniska, prawda? Ugotować jedzenie, trzeba było zbudować dom czy szałas, trzeba było zbudować łódź. I te drzewa były stopniowo przez osadników wycinane. Natomiast to nie było na tyle problemem, żeby las się nie odrodził. Las się nie odrodził dlatego, że Polinezyjczycy wprowadzili do tego środowiska inwazyjny gatunek szczura. A na tej wyspie nie było przez te setki tysięcy lat. Wyspa była pozbawiona w ogóle ssaków. I te drzewa, te palmy, te rośliny jakby nie były w żadnym wypadku gotowe na taką inwazję. I szczur wprowadzony do tego środowiska wyjadał nasiona, niszczył orzechy, zjadał pędy roślin, co doprowadziło do tego, że las po prostu nie mógł się odrodzić. I w momencie, jak człowiek wycinał drzewo, następne już nie odrastało, bo szczury po prostu niszczyły, tak jak powiedziałem wcześniej, czy to nasiona, czy to orzechy, czy to pędy. I dzisiaj jest koncepcja taka, że właśnie to ten szczur niestety, ale w dużej mierze przyczynił się do destrukcji tego środowiska naturalnego. I ta destrukcja niewątpliwie nastąpiła, tylko że nie stało się to w wyniku produkcji Moai, ale niestety w wyniku wprowadzenia tego inwazyjnego gatunku szczura do tego środowiska, które takiego gryzonia po prostu nie znało. I w pewnym momencie ta populacja szczurów mogła osiągnąć kilka milionów, co doprowadziło do zniszczenia tego środowiska lokalnego, niestety.
Niesamowita tutaj zależność przyrodnicza i ta reakcja przyrodniczo-łańcuchowa zachodzi rzeczywiście.
Tak.
W takim razie jakie zwierzęta teraz są na wyspie?
No właśnie, Wyspa Wielkanocna to też jest taki fenomen, jeśli chodzi o zwierzęta, bo znaczy jeśli chodzi o dawne czasy, prawda? Bo ona była tak daleko położona od wszystkiego, że jedynymi zwierzętami, jakie dotarły naturalnie na Wyspę Wielkanocną, były ptaki. Były ptaki, które tam albo migrowały co jakiś czas, albo osiedliły się i już tam z czasem zostały, ewoluując nawet w lokalne gatunki, które tam się rozwijały, które latały przez ten las, prawda, który niestety został zniszczony, a później same te ptaki niestety wyginęły. Tylko ptaki, nie było tam żadnych jadowitych stworzeń, węży, nie było tam żab, powiedzmy, nie było tam żadnych drapieżników, czyli jakby ludzie, którzy tam dotarli w tym momencie w roku 1200, Polinezyjczycy dotarli do takiego jakby raju na ziemi, prawda? Jest las, są te ptaki, w kraterach wulkanicznych gromadzi się woda słodka z opadów, prawda? Czyli to był taki raj na ziemi, no ten raj niestety został zniszczony. Oczywiście no później przybysze europejscy, czy też z Ameryki Południowej, z czasem, można powiedzieć, przywieźli wszystkie możliwe zwierzęta. No, oczywiście konie, których dzisiaj jest kilka tysięcy na Wyspie Wielkanocnej, konie sobie tam wędrują zupełnie wolne, w takich stadach, pojedynczo. W pewnym momencie cała wyspa, to też taka tragedia, cała wyspa zamieniła się w hodowlę owiec, bo było tam takie przedsiębiorstwo, które jakby mieszkańców zamknęło w Hangaroa, w miejscowości, a po całej wyspie chodziły owce. Była to hodowla owiec, prawda? I te owce jeszcze tam wyjadły te ostatnie, czy też część tych ostatnich endemicznych roślin już załatwiły owce, prawda, które tam były wypasane. Oczywiście krowy, do dzisiaj są krowy na Wyspie Wielkanocnej, koty, psy, do dzisiaj są też szczury, tu i ówdzie możemy zobaczyć. No i takim, jeśli chodzi o zwierzęta, to chyba takim najbardziej dojmującym, obecnym zwierzęciem na Wyspie Wielkanocnej są kury. Są kury. I to było dla nas takie niesamowite, że te kury, te koguty słyszeliśmy od rana do nocy. I nawet miałem takie wrażenie, że Wyspa Wielkanocna będzie mi się bardziej kojarzyć z kurami niż z posągami, bo nawet na tych stanowiskach, czy też gdzieś idąc w stronę posągów, też gdzieś tam zawsze przebiegała jakaś kura, prawda? Także to było takie dosyć zabawne. I te kury to jest też istotna sprawa, bo kury były jedynymi zwierzętami hodowlanymi, przywiezionymi na wyspę przez tych polinezyjskich osadników, prawda? Oni jak płynęli tymi swoimi katamaranami, to też wieźli ze sobą i nasiona, i rośliny, i też zwierzęta, które chcieli hodować. w miejscach, w których się osiedlali. Natomiast na Wyspę Wielkanocną z nimi dotarły jedynie kury. I te kury, jakby można powiedzieć, już na zawsze stały się takim elementem lokalnego krajobrazu.
Przecież jak kury, to i jajka, więc nie może być inaczej na Wyspie Wielkanocnej, żebyśmy mieli tutaj to zamknięcie i tradycyjne, i metaforyczne, i oczywiście tak. Ab ovo usque ad mala, czyli od początku do końca jak najbardziej.
Podróże małe i duże.
Koniec świata czy pępek świata?
No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, bo jedna z nazw Wyspy Wielkanocnej, taka, która przetrwała do nas z dawnych tych czasów z języka rapanujskiego, to jest